Cześć, witam Cię w piątym odcinku Android Talks, podcastu, w którym opowiadam o tworzeniu aplikacji mobilnych, kładąc szczególny nacisk na architekturę, bezpieczeństwo, testy oraz biblioteki i narzędzia, z których warto korzystać. Ja nazywam się Patryk Kosieracki i tworzeniem aplikacji mobilnych zajmuję się już od wielu lat. Aktualnie jestem odpowiedzialny za rozwój aplikacji w sektorze bankowym, wykorzystując przy tym najnowsze technologie oraz dbając o ich bezpieczeństwo. Dodatkowo możesz mnie znaleźć w sieci, gdzie publikuję artykuły, materiały i biblioteki związane z pisaniem aplikacji mobilnych. Jak już wspomniałem we wstępie, ten podcast skupia się m.in. na bezpieczeństwie. Bezpieczeństwo to jeden z najważniejszych aspektów aplikacji, niestety w wielu firmach i projektach bywa pomijany. Widać to szczególnie dobrze w startupach i mniejszych firmach, gdzie często brakuje wiedzy i zaniedbuje się kwestie związane z bezpieczeństwem, dopóki klienci nie doświadczą pierwszych ataków. W jaki sposób zadbać o bezpieczeństwo? Skąd w ogóle wiedzieć, przed czym się zabezpieczyć i jak to zrobić? W jaki sposób testować aplikację pod kątem bezpieczeństwa? Jeśli nie znasz odpowiedzi na te pytania lub po prostu ciekawi Cię ten temat, to bardzo dobrze trafiłeś. Dzisiejszy odcinek rozpoczyna cykl poświęcony bezpieczeństwu aplikacji mobilnych. W ramach tego cyklu szczegółowo omówię największe słabości i podatności aplikacji mobilnych, przedstawię sposoby ich testowania oraz wymagania, jakie musi spełnić aplikacja, aby można było uznać ją za bezpieczną. Ten odcinek jest również pierwszym odcinkiem z serii poświęconej OWASP Mobile Top 10, czyli listy 10 najczęściej występujących słabości w aplikacjach mobilnych. Celem tej serii jest opisanie wszystkich słabości i pokazanie przykładów, które ilustrują, jak duże zagrożenie stanowią dla bezpieczeństwa aplikacji. Przypominam, że ten podcast jest dostępny na wielu platformach, m.in. na Spotify, Apple Podcasts czy Google Podcasts, więc jeśli korzystasz z którejś z nich i chcesz być na bieżąco, to zapraszam Cię do subskrybowania. Dodatkowo transkrypcję tego odcinka w formie artykułu znajdziesz na stronie androidtalks.com. No to co? Lecimy z tematem. Najpierw zacznijmy od tego, czym w ogóle jest OWASP. OWASP, czyli Open Web Application Security Project, jest to organizacja non-profit zajmująca się różnymi aspektami bezpieczeństwa aplikacji. Jej celem jest poprawa bezpieczeństwa oprogramowania, m.in. dzięki prowadzonym przez społeczność projektom open source. Jednym z tych projektów jest właśnie Mobile Top 10. A czym jest Top 10? Top 10 to prawdopodobnie najbardziej znane projekty OWASP-a. Są to listy 10 najczęściej występujących słabości w aplikacjach. Lista ta jest posortowana względem ryzyka, a więc chcąc uwzględnić ją w swojej organizacji, słabość pierwsza powinna mieć dla nas dużo większy priorytet niż na przykład słabość 10. I takich list Top 10 w OWASP-ie możemy znaleźć kilka. Między innymi OWASP Top 10, czyli ich najbardziej znana lista dotycząca aplikacji webowych, Top 10 Serverless, Top 10 API czy Mobile Top 10. Nas dzisiaj oczywiście najbardziej interesuje ta ostatnia. Pierwsza wersja Mobile Top 10 została wydana w 2014 roku, natomiast druga, a zarazem najnowsza, 2 lata później. Na stronie możemy też znaleźć prezentację oraz film o liście z 2011 roku. Ta lista została oznaczona jako Release Candidate 1.0 i aktualnie jest zarchiwizowana. Niemniej jednak warto ją zobaczyć i porównać, jakie zmiany zostały wprowadzane na przestrzeni lat. Co ciekawe, od niedawna na stronie Mobile Top 10 widnieje informacja o rozpoczęciu prac nad aktualizacją listy w 2023 roku. Jest też link do Slacka, więc każdy może dołożyć od siebie cegiełkę, przyczyniając się do researchu, który jest aktualnie prowadzony. W tej serii będę omawiał najnowszą dostępną listę, czyli tą z 2016 roku. Natomiast jeśli dojdzie do wydania nowej wersji, to znajdzie się tu też odcinek, w którym opowiem, co się zmieniło. Możliwe, że niektórzy zadają sobie teraz pytanie, ale jak to ta lista w ogóle się zmienia? No właśnie, zmienia się. Lista zmienia się, bo pewne problemy znikają, a inne się pojawiają. I to zjawisko widać szczególnie dobrze w webowej liście Top 10, która pierwsze swoje wydanie miała w 2003 roku, a najnowsze, siódme, w 2021 roku. Na pierwszy rzut oka można by pomyśleć, że lista Mobile Top 10 jest trochę zaniedbywana, bo przecież webowa ma aż 7 wersji, a mobilna tylko 2. Spokojnie, wynika to przede wszystkim z różnic pomiędzy aplikacjami webowymi i mobilnymi. Pamiętajmy, że jedne uruchamiane są w przeglądarce, która w łatwy sposób może na przykład dokonać weryfikacji hosta czy certyfikatu, a drugie bezpośrednio na urządzeniach mobilnych, które zrobią to i wiele innych rzeczy tylko wtedy, gdy programista o to zadba. Stos technologiczny wykorzystywany do tworzenia jednych i drugich też się różni, zmienia się w czasie i ma swoje ograniczenia. A zatem powinno być to dla nas zrozumiałe, że te listy będą inaczej się zmieniać i opisywać inne słabości. A jak wygląda aktualna lista Mobile Top 10 z 2016 roku? Prezentuje się następująco. Słabość pierwsza, M1, improper platform usage, nieprawidłowe używanie platformy. M2, insecure data storage, niezabezpieczone przechowywanie danych. M3, insecure communication, niezabezpieczona komunikacja. M4, insecure authentication, niezabezpieczone uwierzytelnianie. M5, insufficient cryptography, niedostateczne użycie kryptografii. M6, insecure authorization, niezabezpieczona autoryzacja. M7, poor code quality, słaba jakość kodu. M8, code tampering, modyfikacja kodu. M9, reverse engineering, inżynieria odwrotna. I M10, exchange functionality, czyli ukryte, niezabezpieczone funkcje w systemach. W dzisiejszym odcinku skupimy się na słabości pierwszej, czyli nieprawidłowym używaniu platformy. Jeszcze przed przejściem do części głównej dzisiejszego odcinka, myślę, że warto byłoby sprawdzić, jak bardzo bezpieczne lub niebezpieczne są aplikacje, które aktualnie znajdują się w sklepach. Oczywiście nie ma takiej strony, na której podamy nazwę aplikacji i dowiemy się, czy jest bezpieczna bądź nie, najlepiej wypisując wszystkie jej podatności, ale z pewnością dostępne są jakieś statystyki, na podstawie chociażby testów automatycznych, które coś już nam powiedzą. Jedną z firm, która może nam w tym pomóc, jest NowSecure. NowSecure w dużym skrócie zajmuje się monitorowaniem zagrożeń związanych z bezpieczeństwem, prywatnością oraz słabościami aplikacji mobilnych. Z informacji na stronie wynika, że do tej pory przeprowadzili ponad 11 tysięcy pentestów, a aktualnie każdy taki pentest to ponad 600 testów wykonanych używając praktyk SAST, DAST, IAST i innych. I uwaga, wszystkie te testy są automatyczne. A niestety narzędzia automatyczne nie czynią oprogramowania bezpiecznym i nigdy nie będą efektywne w 100%. Ponadto tego typu narzędzia są generyczne, a więc nie są dostosowane do konkretnej aplikacji. Największe i najważniejsze problemy bezpieczeństwa rzadko kiedy są generyczne i najczęściej wynikają z logiki biznesowej czy projektu architektury, a to oznacza, że narzędzia zautomatyzowane będą w stanie wykryć jedynie część podatności, które można uogólnić dla wszystkich aplikacji. Niemniej jednak warto do takich statystyk zajrzeć. Adres strony znajduje się w opisie odcinka. Na stronie znajdziesz wyniki wspomnianych testów, przedstawiające zagrożenia bezpieczeństwa i prywatności z podziałem na kategorie aplikacji, takie jak social media, bankowość, podróże i inne. Dodatkowo w 2018 roku NowSecure zgłosiło, że ponad 85% najpopularniejszych aplikacji w sklepach naruszyło co najmniej jedną z OWASP Mobile Top 10. A większość z nich korzystała np. z niezabezpieczonego przechowywania danych czy niezabezpieczonej komunikacji. Oczywiście przez ostatnie 5 lat coś się zmieniło, ale myślę, że jeśli jesteś programistą aplikacji mobilnych i pracowałeś w różnych projektach, to sam przyznasz, że były w tym czasie podatne, a może nawet nadal są, na różnego rodzaju ataki. Okej, przejdźmy do mięska, czyli do omówienia pierwszej słabości z OWASP Mobile Top 10. Improper platform usage to słabość, która obejmuje niewłaściwe korzystanie z funkcji dostarczonych przez platformę lub niestosowanie mechanizmów jej bezpieczeństwa. Brzmi to dość ogólnie i trochę niejasno, dlatego już tłumaczę, o co chodzi. Przede wszystkim wyjaśnijmy, czym jest platforma. Gdy chcemy napisać aplikację mobilną, to tworzymy ją w oparciu o funkcje dostarczone przez platformę. W przypadku aplikacji natywnych naszą platformą jest system, czyli Android lub iOS. Natomiast możemy też tworzyć aplikacje przy użyciu innych rozwiązań, np. Fluttera czy React Native. Te frameworki posłużą jako pośrednik między programistą a platformą natywną, dostarczając również własne funkcje. Platforma dostarcza programiście narzędzia, biblioteki i API, dzięki którym może w łatwy sposób korzystać z jej funkcji i finalnie przy ich pomocy zbudować działającą i bezpieczną aplikację. Problem pojawia się, gdy programiście brakuje wiedzy o danej funkcji, nie znaje aktualnych standardów, nie potrafi posługiwać się dokumentacją lub najzwyczajniej popełni błąd. I to wszystko obejmuje słabość pierwsza. A teraz czas na kilka przykładów. Jedną z funkcji platformy Androida, która dość często używana jest w niepoprawny sposób, to zarządzanie kluczami kryptograficznymi i sekretami, co wiąże się z użyciem keystora i często powiązanej z nim biometrii. Chcąc zapewnić ochronę wrażliwych danych użytkowników oraz zapobiegać nieautoryzowanemu dostępowi do aplikacji, programista powinien użyć keystora w swoim kodzie. Umożliwia on przechowywanie kluczy kryptograficznych w bezpiecznym kontenerze i znacznie utrudnia wydobycie ich z urządzenia. Najgorsze, co można zrobić, to oczywiście przechować klucze, sekrety, tokeny i inne wrażliwe dane w sposób jawny, na przykład zapisując je do pliku czy do zwykłych preferencji. Wydobycie takich danych z urządzenia jest banalne i może prowadzić do sporych konsekwencji. Złym pomysłem jest też tworzenie kryptografii na nowo, czyli nie stosowanie metod kryptograficznych dostarczonych przez platformę, a pisanie ich samemu lub wykorzystywanie niesprawdzonych bibliotek znalezionych w internecie. Takie działania prowadzą do powstawania dziur bezpieczeństwa w aplikacji. A zatem absolutne minimum, jakie programista powinien zastosować w swojej aplikacji, gdy ma do czynienia z wrażliwymi danymi, to użyć właśnie keystora do kluczy kryptograficznych, a wszelkie sekrety, które mają być przechowane w sposób bezpieczny, umieścić co najmniej w Encrypted Shared Preferences, czyli szyfrowanych preferencjach aplikacji, do których klucz znajduje się w keystorze. Wspomniałem też wcześniej o biometrii i to nie bez powodu, bo z nią problem jest równie poważny. A jaki to problem? Ano taki, że bardzo dużo aplikacji prosi o odcisk palca, na przykład podczas logowania się albo autoryzacji, a tak naprawdę w ogóle nie wykorzystuje jego potencjału. Wtedy można śmiało powiedzieć, że tej biometrii tak naprawdę tam nie ma. Niestety bardzo dużo aplikacji po przyłożeniu palca sprawdza jedynie, czy palec jest poprawny. Często wygląda to mniej więcej tak. Jeśli palec jest poprawny, to wyciągnij wcześniej zapisany refresh token z Shared Preferences, zaloguj użytkownika i przejdź do ekranu głównego aplikacji. No i w takim podejściu problemy są co najmniej dwa. Po pierwsze, refresh token znajduje się cały czas na urządzeniu, więc atakujący z dostępem do telefonu ma ułatwione zadanie, by się do niego dostać, no i korzystać z niego, dopóki nie wygaśnie. Po drugie, sprawdzana jest tylko poprawność palca, bez wykonywania jakichkolwiek operacji kryptograficznych z użyciem keystora i bez weryfikacji po stronie backendu. Musisz wiedzieć, że takie trywialne sprawdzanie palca można bardzo łatwo obejść, rutując urządzenie i instalując pojedynczy moduł z XPost. Aplikacja nagle zacznie akceptować wszystkie palce, nawet te niezarejestrowane w systemie. Jak sobie z tym poradzić? Gdy generowany jest nowy klucz w keystorze, programista ma możliwość powiązać go z biometrią, ustawiając flagę User Authentication Required na True. Wówczas taki klucz może być użyty tylko wtedy, gdy użytkownik zostanie poprawnie uwierzytelniony przez biometrię. To daje nam gwarancję, że klucz powiązany z odciskiem palca zadziała tylko wtedy, gdy zostanie przyłożony odpowiedni palec. Klucz może być wtedy użyty np. do odszyfrowania albo podpisania jakichś danych, aby następnie backend zweryfikował ich poprawność i zautoryzował akcję użytkownika. Drugą funkcją platformy Androida, o której warto powiedzieć w przypadku tej słabości, są intenty. Intenty to obiekty, dzięki którym aplikacja może komunikować się i przesyłać dane pomiędzy innymi komponentami samej siebie albo pozostałymi aplikacjami na urządzeniu. Korzystając z nich, aplikacja może na przykład wybrać plik z galerii, zrobić zdjęcie kamerą czy otworzyć przeglądarkę internetową. Najczęściej używane są po prostu do otwierania różnych aktywności w aplikacji. Oprócz tego wykorzystywane są do obsługi deep linków, czyli funkcji, dzięki której po kliknięciu w link na telefonie aplikacja może automatycznie otworzyć się na konkretnym ekranie. Wiedząc już, jak działają intenty, pomyślmy nad przykładem aplikacji, która z niej korzysta i mogłaby być zaatakowana. Wyobraźmy sobie taką aplikację, która pewne swoje funkcjonalności otwiera w WebView, czyli wbudowanym oknie przeglądarki. Jest to dość powszechna praktyka, szczególnie gdy część funkcji całego systemu opiera się na internetowym interfejsie użytkownika. Ponadto jest to tańsze i bardziej elastyczne rozwiązanie, bo w przypadku zmian na stronie nie ma potrzeby wypuszczania nowej wersji aplikacji. W naszej aplikacji znajduje się aktywność z WebView, którą można uruchomić przy użyciu intentu. Do intentu należy podać parametr URL, który zostanie odczytany przez aktywność na starcie i otworzy ten adres w WebView. Programista skonfigurował WebView w taki sposób, że może uruchomić kod w JavaScriptie i oznaczył w manifestie aplikacji, że ta aktywność jest wyeksportowana, co oznacza, że może być uruchamiana przez inne aplikacje. I tak oto powstała aplikacja podatna na wstrzyknięcie adresu URL, umożliwiając osobie atakującej uruchomienie dowolnego kodu w JavaScriptie. Tego typu atak może doprowadzić do wycieku session cookie, tokenów, innych danych sesji czy danych poufnych. I wiesz co? Aplikacja, którą przed chwilą opisałem, nie jest przykładem wymyślonym przeze mnie, a sytuacją, która naprawdę miała miejsce w aplikacji Riff is Fun for Reddit. Dokładnie w taki sam sposób można było wstrzyknąć dowolny kod w JavaScriptie i wykradać dane logowania użytkownika. Co więcej, przedstawiony przykład to zaledwie jeden z najprostszych scenariuszy ataków, które można zastosować, gdy programista nie do końca przemyśli użycie intentów w swojej aplikacji. Jeśli jesteś ciekawy innych aplikacji, które można było zhakować intentami i jak te ataki wyglądały, to koniecznie zajrzyj do opisu odcinka. Znajdziesz tam kilka ciekawych artykułów, w których dokładnie to przedstawiono. Tyle o intentach, a teraz przejdźmy do ostatniego punktu na dzisiaj, czyli nieprawidłowego zarządzania uprawnieniami. No właśnie, jak często zdarza Ci się zainstalować nową aplikację na telefonie, która na dzień dobry prosi Cię o mnóstwo różnych uprawnień? Zezwól na dostęp do lokalizacji, zezwól na dostęp do plików, zezwól na dostęp do odczytywania SMS-ów, kontaktów, stanu telefonu itd., itd. Osobiście staram się używać prostej zasady. Jeśli nie jestem w stanie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego ta aplikacja wymaga ode mnie tych uprawnień, to po prostu z niej nie korzystam. Dbam o swoje bezpieczeństwo i nie chcę używać podejrzanego software'u na swoich urządzeniach. Niestety, nie każdy jest programistą i wie co nieco jak to działa i tak samo nie każdy czyta prośby o przyznanie uprawnień aplikacji i akceptuje je bez zastanowienia. Mówiąc wcześniej o intentach, przedstawiłem w jak prosty sposób można manipulować działaniem aplikacji. Idąc o krok dalej, moglibyśmy pomyśleć nad przykładem takiej aplikacji, którą można nie tylko zmanipulować, ale także wykorzystać ją do wykonania operacji, do których sami nie mamy uprawnień, ale ta aplikacja akurat ma. I znowu, nie posłużę się tutaj przykładem wymyślonym przeze mnie, a sytuacją z 2019 roku, kiedy to w aplikacjach Google i Samsung Camera została znaleziona dziura. Aplikacje te umożliwiały innym aplikacjom narobienie zdjęć i nagrywanie filmów za pośrednictwem aparatu. Zdjęcia były zapisywane na karcie SD, a złośliwa aplikacja była w stanie poprosić o dostęp do pamięci telefonu, co samo w sobie nie jest bardzo podejrzane, a następnie wysłać intent do podatnej aplikacji aparatu i wyodrębnić pliki. Ponadto, jeśli podczas robienia zdjęć włączona była geolokalizacja, to w zasadzie złośliwa aplikacja była w stanie śledzić użytkownika, wyciągając te informacje z metadanych. A zatem praktycznie każda prośba aplikacji o przyznanie uprawnienia powinna być traktowana zarówno przez programistę, jak i użytkownika jako ryzyko dostępu do danych przez inne aplikacje czy osoby niepożądane. Oczywiście, jako programista czasami nie masz wyjścia. Jeżeli feature, nad którym aktualnie pracujesz, wymaga pewnych uprawnień, no to musisz o nie poprosić. Pamiętaj tylko, aby zawsze skorzystać z nich w sposób minimalny, bezpieczny i zgodny z aktualnymi praktykami w dokumentacji. Przykładem braku znajomości dokumentacji jest wymaganie uprawnień do pamięci i kamery, gdy aplikacja chce tylko zrobić zdjęcie lub wybrać je z galerii i zapisać do pamięci wewnętrznej w katalogu aplikacji. Zgodnie z najnowszą dokumentacją wystarczy, że skorzystasz ze Storage Access Frameworku lub MediaStore. Niestety spotkałem się już z wieloma programistami, którzy o tym nie wiedzieli i ich aplikacje niepotrzebnie prosiły o te uprawnienia. Cóż, pierwszy odcinek serii OWASP Mobile Top 10 powoli dobiega końca. Przypominam, że w tym odcinku omówiłem jedynie kilka przykładów związanych z pierwszoosobowością, natomiast w praktyce, tak jak mówiłem wcześniej, dotyczy ona całej platformy. Oznacza to, że jako programista musisz być na bieżąco z dokumentacją, zalecanymi praktykami bezpieczeństwa, a także śledzić zmiany wprowadzane w kolejnych wersjach systemu. Notatki do dzisiejszego odcinka znajdziesz na stronie androidtalks.com. Jeżeli spodobał Ci się ten odcinek, to w zależności od platformy, na której mnie słuchasz, zachęcam Cię do subskrybowania, zostawienia swojej opinii, a także udostępniania dalej. Przypominam również o moim newsletterze, na który możesz zapisać się na stronie androiddevnews.com i zapraszam na moją stronę patrykkosieracki.com, gdzie znajdziesz wszystkie moje artykuły. Nowe odcinki serii OWASP Mobile Top 10 pojawią się tu już niedługo. Dzięki za uwagę i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!